A moim gościem jest profesor Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Witam serdecznie.
Witam, kłania się nisko.
Ile komisja ma spraw w tej chwili?
No, około 800 mamy, że tak powiem, na pewnym liczniku, który możecie Państwo zobaczyć na naszych stronach. To jest 800 spraw, które zostały w części już zakończone. Na przykład zakończone zostało postępowanie prokuratorskie. Istotna część z nich to są te sprawy, które monitorujemy, czyli przyglądamy się temu, jak działa prokuratura. To są także sprawy, które są sprawami przedawnionymi. Jest ich ponad 160 obecnie. I są to sprawy, którymi będziemy się zajmować, mam nadzieję, lada moment, w taki już konkretny sposób, w momencie, w którym wejdzie w życie nowelizowana ustawa.
Do tej nowelizacji zaraz przejdziemy. Ile z tych spraw to są sprawy kościelne? Z
tych 800? Spraw kościelnych, my generalnie, tak jak patrzyliśmy, to ich nie ma obecnie bardzo dużo. Ten napływ spraw kościelnych na początku był dość istotny i głównie to były tak naprawdę sprawy w większości, które zostały zgłoszone na przykład przez panią poseł Szoring-Wielgus, a także panią radną Diduszko. Dotyczyły one niezawiadomienia organów ścigania. To była istotna ich część. Obecnie napływ takich spraw jest tak naprawdę bardzo mały. Rzadko się pojawiają tego typu sprawy. One są raczej incydentalnie do nas wpływają.
A jakie wpływają w tej chwili? Jakie są najczęstsze? Znaczy, organizacje sportowe, to znaczy, nauczyciele?
Tak, jeżeli chodzi o najczęstsze sprawy, są to sprawy, które dotyczą przede wszystkim osób w jakiś sposób bliskich, tak? Czyli tych, które miały kontakt z osobą małoletnią.
Osób bliskich to znaczy? To są
znaczy
ojcowie,
na przykład ktoś z rodziny.
Wujkowie?
Dużo spraw są sprawy tak zwane okołorozwodowe. I te sprawy, o których pan redaktor wspomniał, czyli kwestia ojców, one się pojawiają dość często.
Ale grupy ojcowskie mówią, że to są nieuczciwe sprawy w ogromnej większości. Znaczy, że to są często nieprawdziwe oskarżenia, które są wykorzystywane w procesie rozwodowym, a dokładnie w procesie o to, kto ma sprawować opiekę albo dostęp ojców do dzieci.
5 lat temu miałem taki wykład dla grupy praw ojców, zajmujących się właśnie prawami ojców, i dużo nasłuchałem się tych informacji na ten temat. Ja je bardzo mocno przyjmuję, szanuję także jako tata, natomiast my jako Państwowa Komisja nie jesteśmy w tej kwestii i materii sądem. My przyjmujemy tą sprawę, ale mogę Państwu powiedzieć także tym ojcom, którzy czują się niesłusznie oskarżani, ja z takimi też rozmawiałem, że matki również są oskarżone razem na przykład ze swoimi nowymi konkubentami o tego typu relacje seksualne. Rzeczywiście przy okazji rozwodów, rozstań tego typu tematy się mocno eksponują, bardzo mocno one wychodzą i one do nas mocno trafiają. Natomiast
czy możecie ocenić, na ile te oskarżenia, w jakim procencie są te oskarżenia przynajmniej wyglądające na wiarygodne?
Znaczy, to nie jest naszą rolą, nie skupiamy się na tym. Naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby w postępowaniu prokuratorskim, które dotyczy tego typu przestępstwa, sprawdzić i analizować, a potem sprawdzić i ewentualnie interweniować, czy prawa osoby skrzywdzonej, czyli w tym wypadku dziecka, tych rodziców, są należycie zabezpieczone. Czyli na przykład, czy prokurator wystosował wniosek o wyznaczenie kuratora procesowego w tym wypadku, czy takiego adwokata, nazwijmy go, dla tego dziecka. Czy jest przeprowadzona opinia biegłego? Czy ten adwokat owego dziecka, nazwijmy go kolokwialnie, ten kurator procesowy, czy on działa aktywnie w tym postępowaniu, broniąc praw? Na przykład, czy odwołuje się od pewnych decyzji prokuratora albo sądu, do czego ma pełne prawo? Bo przypomnę, jeżeli jeden rodzic oskarża drugiego, wtedy żaden z tych rodziców nie może reprezentować tego dziecka przed sądem albo prokuraturą.
Dobrze, to ojcowie lub matki i ich nowi partnerzy lub nowe partnerki. To jest jedna grupa.
Tak.
Ale wspomniał pan profesor również o tym, że pojawiają się inni krewni, bliscy, bracia, rozumiem, czasami kuzyni, czasami wujkowie.
Znaczy, no, głośna sprawa, to są sprawy, które na przykład monitorujemy. To jest na przykład głośna sprawa poznańska dotycząca wykorzystania seksualnego chłopca z niepełnosprawnością przez jego kuzyna. To jest tego typu przypadek na przykład dalszej rodziny. Mieliśmy sprawy, które dotyczyły dziadków, którzy byli, dziadek był oskarżony o molestowanie seksualne. Mamy sprawy, które dotyczą wysoko funkcjonujących sprawców, na przykład trenerów, po głośnej wypowiedzi jednej z pań posłanek lewicy, pani poseł Kotuli, pojawiły się rzeczywiście nowe sprawy dotyczące trenerów, gdzie zgłaszano nam tego typu sprawy. Zresztą nie ukrywam, że my także na bieżąco monitorujemy media i sprawdzamy te sprawy, do których my możemy przystąpić. Na przykład sprawa uczennicy w szkole, która, okazało się, szkoła o tym nie wiedziała, że jest w ciąży, a miała 13 lat.
Profesor Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, jest naszym gościem. Przejdźmy do tych spraw sportowych, bo one są rzeczywiście bardzo mocne. Mieliśmy ostatnio oskarżenie prezesa, byłego już prezesa Związku Tenisowego. Jak wygląda sytuacja w organizacjach sportowych? Pan kilka dosłownie tygodni temu mówił, że rzeczywistość związana ze związkami sportowymi jest, powiem delikatnie, fatalna.
No bo jest, to było delikatne sformułowanie.
To jaka jest, jeżeli to jest delikatne
określenie? Przede wszystkim mam wrażenie, że środowisko sportowe jeszcze nie dotarło do momentu, w którym uświadomiło sobie, że ma problem.
No, ale to jest dość oczywiste, przepraszam. Znaczy, każdy, kto ma dzieci ćwiczące sport, wie o tym, że kontakt trenera z zawodniczką czy zawodnikiem czasami musi być bliski. Trzeba go ustawić, przytrzymać. I to jest idealna okazja dla sprawców potencjalnych.
Znaczy, to jest też potencjalne środowisko, w którym mogą funkcjonować sprawcy wysoko funkcjonujący. Tak? Jak ktoś przeczyta książkę Rozmowy z pedofilem dr Zachin, wie o tym, że osoba wysoko funkcjonująca, inteligentny sprawca szuka tylko takich możliwości. Ja zaznaczam, to nie jest tak, że środowisko sportowe jest teraz złe, niedobre i koniec, do widzenia. Nie. Natomiast w środowisku sportowym, wiemy o tym, bo takie sprawy monitorujemy, zdarzają się sprawcy przestępstw na tle seksualnym. Zresztą to, o czym mówiła pani poseł, tego typu działania, które opisywała, ja znowuż nie stawiam teraz wyroku ani diagnozy. Chodzi mi o zupełnie coś innego. Chodzi mi o to, że od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych o tym głośno się mówi.
No, ale mówi się wprost o tym, że nauczyciele, trenerzy i wychowawcy skautowi w ruchach skautowych to są także duchowni. To też tak, uczciwie trzeba powiedzieć, to są przestrzenie zagrożenia.
Znaczy, bo to są przestrzenie pewnego dostępu do ofiary. Nie lubię tego słowa, jak pan wie, ale będą osoby skrzywdzone. To jest przestrzeń. Ewa Kusz w świetnej rozmowie, notabene z Małgorzatą Terlikowską, powiedziała wprost, że osoby skrzywdzone są tam, gdzie są dzieci, tak? Znaczy sprawcy są, przepraszam, tam, gdzie są dzieci, tak? I trener to jest osoba, która rzeczywiście ma dostęp do osoby, która może być skrzywdzona. Więcej, ma nad nią realną władzę. Może nad nią panować, nie tylko władzę, drodzy państwo, fizyczną, to jest ważne, to jest bardzo ważne w tym wypadku, ale także perswazję. Więcej, w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno się mówi o tym, że jednym z elementów wykorzystania tej władzy jest tak naprawdę pewnego rodzaju korzyść. Znaczy trener wykorzystuje to, że ten zawodnik trenuje po to, żeby osiągnąć pewien sukces i nagle zaczyna go szantażować. I ten element szantażu jest także elementem wykorzystania seksualnego.
To może być też szantaż emocjonalny, wycofanie się, no porzucenie.
Tak, ale wycofanie się i nie jedziesz człowieku na olimpiadę. Trenujesz 5 lat po to, żeby dotrzeć na olimpiadę w końcu i nagle okazuje się nie. Jeżeli ja nie dostanę pewnego elementu, który żądam i oczekuję od ciebie, wtedy nie jedziesz.
Ale rozumiem, że powiedział pan, że nie ma świadomości tego procesu w związkach sportowych w Polsce.
Po pierwsze, nie ma świadomości i to jest bardzo, bardzo być może fatalna diagnoza i być może radykalna, ale tak, stawiam taką diagnozę zarówno ja, jak i Państwowa Komisja w drugim raporcie. Tej diagnozy nie ma. Dlaczego? Bo na 78 pism, jakie wysłaliśmy do związków sportowych w Polsce z pytaniem, czy mieli takie sprawy, czy zawiadamiali organy ścigania, czy mają procedury zgłaszania tego typu sprawy, odpowiedziało na 24. Teraz po sprawie...
A to jest dużo gorzej niż w przypadku Kurii.
Tak, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast teraz po sprawie związanej z Polskim Związkiem Tenisowym, myśmy wystąpili ponownie do tych związków sportowych, które nam nie odpisały. Do tej pory odpisały nam trzy. Odpisały nam trzy albo cztery, przepraszam, cztery, zwracając uwagę, że pracują nad tymi działaniami. Tutaj mam wrażenie też po Komisji Sportu w Sejmie, gdzie była bardzo głośna dyskusja, że nie ma tak naprawdę jeszcze refleksji w ogóle nad tym, bo tak, mamy związki sportowe i one chcą tworzyć kodeksy etyczne. Wiemy obydwaj, że kodeksy etyczne są ważne, ale kodeksy etyczne bez konkretnej sankcji, na przykład takiej sankcji, jak mają lekarze za nieprzestrzeganie norm etycznych, deontologicznych, kodeksy te są tak naprawdę martwe. Więcej, już kończąc ten wątek z mojej perspektywy, problemem nie są tylko związki sportowe, ale problemem jest to, że oddając dziecko do danego koła sportowego, my nie mamy żadnej pewności, że trenujący je trener jest sprawdzony przez kogokolwiek w rejestrze sprawców przestępstw seksualnych.
Tą sprawą będziemy się jeszcze zajmować. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. My się żegnamy już ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na stronie internetowej rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Jaka może być skala tego zjawiska w związkach sportowych? Ja wiem, że my nie mamy pełnych danych w Polsce. Nie było takiej komisji jak w Australii, nie ma takich badań jak w Stanach Zjednoczonych, ale zakładam, że skala może być podobna jak w innych krajach.
Nie wiemy, jaka jest skala, dlatego że jest jakiś konkretny balon milczenia w tym obszarze. W 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło badania dotyczące tej tematyki i już wtedy alarmowano, że tematyka ta nie jest w ogóle obiektem zainteresowania polskich związków sportowych, w ogóle działaczy sportowych. Dzisiaj widzimy, byliśmy z Elżbietą Malicką, też członkiem Komisji do Spraw Pedofilii na Parlamentarnej Komisji do Spraw Sportu Kobiet i w trakcie tego spotkania doszło do niesamowitego wydarzenia, bo jedna z byłych działaczek Polskiego Związku Rugby zwróciła uwagę, że już 2 lata temu Polski Związek Rugby miał sprawę dotyczącą tak naprawdę, były dwie osoby, które oskarżyły trenerów zrzeszonych w tym związku o wykorzystanie seksualne już 2 lata temu. Nie było żadnej informacji na ten temat. Myśmy wystąpili do Polskiego Związku Rugby, nie otrzymaliśmy żadnej informacji w tej kwestii. Teraz wystąpiliśmy, nadal czekamy na odpowiedź. Czyli pewnego rodzaju cisza, która tutaj jest, jest przerażająca. Dlatego, że nie ma jakby świadomości tego, że... Znaczy jest, może inaczej. Odpowiedzi są zaskakujące, bo odpowiedzi są takie. Nie trenujemy dzieci, więc nie mamy problemu. Nie mieliśmy problemu, więc nie mamy procedur. Albo nie mamy w ogóle takich spraw, koniec.
Dobrze, to kto odesłał te dane? Znaczy, kto, może zadając pytanie inaczej, do kogo, do jakich sportów możemy posłać dzieci w miarę bezpiecznie?
To Polski Związek Piłki Nożnej jest tutaj wzorcowy, jeżeli chodzi o tego typu działania.
To chyba jedna z nielicznych rzeczy,
naprawdę,
które jest
rzeczywiście,
wzorcowy.
No, ja akurat mam słaby wzrok, piłki nie widzę, więc nie śledzę. Natomiast rzeczywiście mają konkretne procedury. Przesłano nam także dokumenty. Bardzo ciekawie odpowiedział na przykład Polski Związek Golfa, który chociaż nie trenuje dzieci, to przeszkolił swoich trenerów w tej kwestii. Pamiętam teraz odpowiedź Polskiego Związku Lekkoatletyki, także była bardzo ciekawa. Są powoli takie dyscypliny, które odpowiadają. Polski Związek Tenisowy, co ciekawe, odpowiedział nam wtedy przez usta swojego pełnomocnika, wskazując na przykład na kodeks etyki trenera. Oni teraz stworzyli nowy kodeks etyki, który nie uwzględnił tak naprawdę drogi odwołania się tak naprawdę do jakiegoś gremium w przypadku wykorzystania seksualnego.
No, ale ten przykład nie jest najlepszy, bo
no,
ich
nie jest. Tak, po pierwsze nie jest najlepszy, natomiast z nadzieją patrzę na działania komisji, która tam powstała.
A gdzie jest najgorzej?
Tego nie wiemy, panie redaktorze.
Kto nie odpowiedział? Z dużych związków. Kto nie odpowiedział w ogóle?
Teraz z pamięci nie powiem, natomiast były związki sportowe, które odpowiadały tak naprawdę zupełnie lakonicznie. Nie wiem, związki związane ze sztukami walki. Tak, no nie odpowiedział.
No, to jest bardzo bliski kontakt.
To jest bardzo bliski kontakt i tak naprawdę nie odpowiedziały nam. Na senackiej komisji był nowy związek sportowy, który wtedy jeszcze nie funkcjonował, który zwracał uwagę na przykład na to, że z tego co pamiętam, taekwondo czy karate, jakiś jeden z rodzajów, który stworzył jakby organ własnego rzecznika odpowiadającego za tego typu działania. Natomiast dla nas tak naprawdę najsmutniejsze jest to, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie związków sportowych, bo my odpisywając nasze dzieci do związków sportowych, do danych klubów, wydaje nam się, że one są zrzeszone w związkach sportowych. Niekoniecznie.
Nie muszą.
Nie muszą być. Ja i pan możemy założyć za chwilkę jakiś klub sportowy i nikt nas nie musi sprawdzać, czy byliśmy w takim czy innym rejestrze.
Ja to tylko sumą mógłbym mieć, to jest ostrożny będę.
No, ja z moim wzrokiem też niewiele, natomiast zmierzam do tego, że nie mamy obecnie tak naprawdę gwarancji, że trenujący nasze dzieci, trener albo instruktor, nie był sprawcą przestępstwa na tle seksualnym. I to jest największa patologia.
To jeszcze pytanie o związki harcerskie w Polsce. W Stanach Zjednoczonych wprost mówi się o tym, że ruch sportowy
ogromny raport
różnorodny
był na ten temat, tak.
To jest jedno z tych miejsc, do którego ciągną wysoko funkcjonujące pedofile, bo mają dostęp do dzieci. I to zarówno
i
kobiety, jak i mężczyźni w pewnym wieku. Jak jest w Polsce? Wiemy cokolwiek na
wysłaliśmy,
ten temat.
Odsyłam państwa do raportu i streszczenia, jaki jest na naszej stronie drugiego raportu Państwowej Komisji, gdzie zatrzymujemy się zarówno na związkach sportowych, jak i na związkach harcerskich. Wysłaliśmy do 5 najważniejszych, a największych w Polsce związków harcerskich.
ZKP, ZHR, Zawiszacy.
Tak, tak. Skauci Europy właśnie i dwa jeszcze, których nie pamiętam, przepraszam. Teraz.
Skauci Świętego Bernarda tak. Prawdopodobnie. Stochar, czyli Stowarzyszenie Harcerskie.
Odpisali nam Skauci Europy. Bardzo ciekawie nam odpisali. Bardzo dużo dokumentów przesłali, łącznie z dwoma zawiadomieniami do prokuratury dotyczącymi dwóch działaczy skautów Europy, a także z dokumentacją dotyczącą szkolenia, jakie przeprowadziło Centrum Ochrony Dziecka wśród skautów Europy. Odpisali nam także harcerze z ZHR, bardzo przepraszając, w czerwcu albo w lipcu, nie pamiętam, jakoś tak, bardzo przepraszając za to, że wcześniej nie udzielano odpowiedzi na nasze zapytania, zwracając uwagę na zaangażowanie ZHR-u w pomoc Ukrainie.
No tak, ale to jest odpowiedź, powiedziałbym, no nie powiem z czego wzięta, z lewego ucha.
No tak, no to już tam ocenę tej odpowiedzi ja zostawię, natomiast ZHP nam nie odpowiedział.
W ogóle?
W ogóle.
To jest największy związek harcerski w tej chwili.
Wedle mojej wiedzy tak, ja nie kojarzę odpowiedzi z ZHP, jeżeli mój wzrok się pogorszył i nie dostrzegłem jej za to, przepraszam, natomiast na 99% tej odpowiedzi ja nie zlokalizowałem w naszych bazach.
To panie przewodniczący, długo pan jeszcze zostanie przewodniczącym komisji, zmieniając temat?
To jest decyzja parlamentu. Na razie nie widzę podstaw, ale jak podkreślam, jestem niedowidzący. Ja nie widzę podstaw mojego
dłonia.
Nie, bo chodzą
takie słuchy po mieście, że się pan nie sprawdził jako przewodniczący.
Chodzą od początku takie słuchy. Tak.
Bo tak, czepia się pan nie tych, co trzeba. Atakuje pan Kościół i domaga się jakichś faktów. Atakuje pan media i przeszkadza w budowaniu wizji pedofilii obywatelskiej. No w ogóle nie po to pana powołano.
No być może powołano mnie, być może były osoby, które chciały mnie powołać w takim, znowuż wrócę jak mantra do tego wątku niedowidzenia, że pewnych rzeczy nie dostrzegać będę. Być może ktoś miał, nie wiem, taką nadzieję, że pewne rzeczy będę traktować po macoszemu albo tego nie wiem. Natomiast wiem jedno, że ja byłem kiedyś rzecznikiem praw pacjenta.
Szpitala psychiatrycznego.
Tak, tak, zresztą bardzo chwalę sobie ten czas. I pamiętam wtedy dotarłem do takiej lektury profesor Ewy Łętowskiej, pierwszego rzecznika praw obywatelskich.
To też nie jest dobre odwołanie się dla tych, którzy pana powołali.
Uczyła mnie w Fundacji Helsińskiej, żeby się jeszcze raz pogrążyć, to już powiem tyle, w Szkole Praw Człowieka, którą kończyłem z kilkoma księżmi notabene. Pani profesor Ewa Łętowska powiedziała, że marnym rzecznikiem jest ten, którego nie krytykują. Ja nie jestem rzecznikiem praw, ani komisja nie jest rzecznikiem praw, ale wchodzimy w rolę rzecznika praw osób skrzywdzonych i być może krytykują mnie, natomiast ja nie działam samodzielnie, w tym sensie nie działam samodzielnie, że decyzje, które podejmuję, one są zawsze w porozumieniu z komisją, państwową komisją i te decyzje, za które jesteśmy krytykowani, zarówno z perspektywy, nie wiem, kościoła, z perspektywy teraz Radia Szczecin i tak dalej, cóż, no to znaczy, że coś robimy, że chcemy działać.
Nie, panie profesorze, są tacy, którzy twierdzą, że jak się człowiek spotka ze skrzywdzonymi, to mu się wszystko w głowie przewraca.
No mnie się przewróciło.
To znaczy?
Ale mnie się przewróciło to już w szpitalu psychiatrycznym, gdy spotkałem 14-letnią dziewczynę, która została zgwałcona przez trzech kolegów. I wtedy mi się przewróciło.
To znaczy?
To znaczy, to jest taka perspektywa, w której jak się pojawia takie pytanie mówiące, może zostawmy ten temat na przykład, jakby ktoś chciał, to przypomina się twarz tej dziewczyny i ta dziewczyna mówi, nie masz do tego prawa. Ja nie mam prawa zostawić pewnych tematów. Jeżeli ktoś krzywdzi dziecko, jeżeli ktoś ujawnia na przykład dane, które pozwalają na zidentyfikowanie dziecka, za co ostatnio zostałem skrytykowany, krytykując pewne medium tak naprawdę, to nie ma innej drogi niż ochrona osób skrzywdzonych i wsparcie ich głośne. Nie ma innej drogi.
A dlaczego to jest tak ważne? Bo dla wielu ludzi oni mówią, no ale o co chodzi? No to tam pojawi się, no to wiedzą, no to co z tego, że
bo
wiedzą?
Bo przez szereg lat te osoby były w ciszy. My żyjemy w czasach urodzeni w latach 70., 80., w czasach, w których na początku 2000 lat pedofilię na przykład mylono z homoseksualizmem. Pomieszanie z poplątania, ale na przykład z perspektywy kościelnej.
Do tej pory
jest to na przykład lubił chłopców. Nikt nie powiedział, że był przestępcą pedofilem, tylko lubił chłopców, czyli był gejem, prawda? Więc to jest grzech, więc nie zajmijmy się tym z perspektywy karnej, tylko może teologicznej. Nie. To jest przestępstwo. Jeżeli ktoś kogoś skrzywdził, dziecko bezbronne, to dziecko przez wiele lat było w ciszy. Posłuchajmy, nie wiem, ojca Tarsycjusza, któremu nikt nie wierzył, któremu nikt nie chciał ufać, prawda? Posłuchajmy Jakuba Pankowiaka.
Kilkunastu latach w końcu ojciec Tarsycy już dostał potwierdzenie, tak, że człowiek, który go skrzywdził, był winien. On już nie żyje. Nie można go skazać, ale no, był winien.
No tak, ale ta dysproporcja władzy nieżyjącego księdza Dymera, który był potężnym duchownym, który miał ogromne wpływy w instytucji, jakiej służył, i młodego chłopaka, który zostaje skrzywdzony, który zostaje wykorzystany seksualnie, zobaczmy tą dysproporcję. W momencie, kiedy zbliżymy się choć trochę do tej dysproporcji, albo poczytamy na przykład książkę Sama, opisującą historię osoby skrzywdzonej przez byłego chrystusowca, to dochodzimy do przekonania, że te osoby doświadczają niepojętego bólu, do którego my nawet się nie zbliżymy, ale naszym obowiązkiem jest zabrać głos w imieniu tych osób i pozwolić im mówić.
Pozwolić im mówić, ale równocześnie mówi pan, ale tak, żeby ich nie ujawnić.
No tak, dlatego że jeżeli ktoś nie chce być ujawniony, podam przykład. Byłem na takim spotkaniu, notabene dotyczącym spraw kościelnych, i podchodzi do mnie kobieta i mówi, ale przeszliśmy na ty, ona poprosiła, żebyśmy byli na ty. I ona mówi, ale ja nie chcę, żebyś w komisji, którą kierujesz, miał jakiekolwiek moje dane. Ale mówię, ale słuchaj, ale te dane są poufne, jestem urzędnikiem państwowym, nie obowiązuje tajemnica, nie interesuje mnie to. Ja nie chcę, żeby moje dane krążyły po kolei. To jest decyzja tej osoby. Mamy osoby głośne, tak jak wspomniany ojciec Tarsycjusz, nie wiem, Robert Fidura czy Jakub Pankowiak, którzy głośno mówią o tym, że zostali skrzywdzeni.
Robert Fidura wprost mówi, dla mnie ujawnienie moich danych, chociaż byłem mężczyzną ponad 50-letnim, było dramatem. To było niezmiernie trudne doświadczenie.
No właśnie. I jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób daje mi możliwość dotarcia do danych dzieci, niedorosłych, którzy mogą stanąć tak, jak my rozmawiamy i powiedzieć, nie rozmawiajmy o tym, dzieci... To jest sytuacja dla mnie niepojęta, niezrozumiała i przepraszam, powiem to wprost, głupia. Bo ja mogę powiedzieć, ostatnio, drodzy państwo, zmarł pewien kardynał, taki noszący czerwone guziki, ksiądz. Mieszkał kiedyś u zachodnich naszych sąsiadów. I wiecie co? On potem był następcą kardynała Wojtyły. Zgadnijcie, kto to był. Danych formalnie nie ujawniam. Ale każdy z nas wie o tym, że mowa o Ratzingerze, który został Benedyktem XVI.
Zmieńmy temat, bo wywołał pan profesor ten temat. Jak tam wygląda sprawa z dokumentami przekazywanymi wam przez Kościół? Coś się zmieniło? Bo miała być zniesiona tajemnica papieska. Już te dokumenty miały płynąć. Kościół w Polsce, a tak naprawdę Watykan, uczciwie rzecz biorąc, powiedział, otworzyliśmy sejf, ale zamknęliśmy sejf w pokoju bankowym i tak nic nie dostaniecie.
Znaczy, to ja czasami mam wrażenie, że cytujemy klasyka, jestem za, a nawet przeciw. To znaczy tak, z jednej strony znosimy tajemnicę papieską i pamiętam mocny tekst redaktora Tomka Krzyżaka, który bardzo mocno wtedy zwracał uwagę, także powołując się na watykańskie dykasterie, że tak naprawdę to jest otwarcie tak naprawdę archiwów, otwarcie tych miejsc.
No wszystko miało
tak,
płynąć, tak. Mieliśmy się
i
wszystkiego
dowiedzieć.
I na fali
tego przecież komisja francuska, świetnie działająca, chwalona wszędzie, dokonała naprawdę czegoś bardzo ważnego, co powinno być z perspektywy pedagogicznej czymś uczącym inne episkopaty. Nagle okazuje się, że mamy tajemnicę urzędową. Ja jeszcze potem słyszę, że mamy jakąś tajemnicę w ogóle zawodową. Ktoś myli tajemnicę kościelną z tajemnicą spowiedzi, co jest w ogóle jakąś aberracją. Do czego zmierzam? Naprawdę dużo informacji Kościół nam ujawnia. To chcę powiedzieć tak, żeby po kolei. Kurie przekazują nam na przykład informacje dotyczące stanu sprawy, dotyczące tego, czy dany ksiądz był skazany, czy nie był skazany, czy jest prowadzone postępowanie, czy nie. Więcej, w jednej z ostatnich spraw, w których byliśmy jako przedstawiciel komisji, pani Barbara Chrobach była w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy z ramienia komisji. Zakonnik franciszkanin został skazany na 12 lat pozbawienia wolności.
Z moich informacji wynika, że delegat, który się do tego przyczynił, poniósł swoje koszty.
Ale ten delegat zawiadomił organy i to jest plus. Są pewne plusy.
I za to
zapłacił. Tak, ale chwała mu za to. Jeżeli zapłacił to kibicujemy, żeby nie poniósł jakichś tam konsekwencji. Natomiast wiem, że czegoś innego. Natomiast w momencie, kiedy chcemy dotrzeć do przeszłości, chcemy wyjaśnić na przykład takie sprawy, o których mówiliśmy, sprawę księdza Dymera, sprawę, nie wiem, księdza Jankowskiego, która jest tak naprawdę nadal owiana tajemnicą, o czym świętej pamięci ksiądz Kaczkowski mocno przecież głośno mówił, sprawy, które dotyczą tak naprawdę...
To rozumiem, że nie ma dostępu do
dokumentów. Nie ma, tylko że tłumaczenie w tej kwestii jest dla mnie coraz
Ale
bardziej
coś
niezrozumiałe.
Ale coś się zmieniło?
Powiem tak, artykuł 3a nowelizowanej ustawy, obecnie w piątek jest Sejm, mam nadzieję, że będzie zajmował się uchwałą Senatu w tej kwestii. Ustawy nowelizującej, która zostaje przyjęta przez blisko 100% parlamentarzystów, bez kilku nieobecnych dosłownie i w Sejmie i w Senacie, daje nam prawo dostępu do dokumentów instytucji i organizacji. To jest ta podstawa legalna.
No tak, ale Kościół Polski
ale
odpowiada.
Nie.
Faty to są dokumenty dyplomatyczne,
ale nie.
Bo one
Kościół
są Watykami.
Kościół katolicki mówi teraz tak, ale jeszcze 2 lata temu my jako komisja usłyszeliśmy inną informację. Zespół przy prymasie Polski, księdzu arcybiskupie Polaku, mówił, pokażcie nam podstawę formalną. Ta podstawa formalna, szanowni państwo, będzie. Teraz druga kwestia.
Ale wtedy to mówił prymas, a teraz same decyzje Watykanu.
No tak, tylko że to jest trochę taka decyzja.
To Watykan wydał dokument, wprawdzie nie podpisany, ale jest dokument,
znaczy,
który mówi, nie damy.
On został podpisany, tylko że nikt się nie wiadomo, kto go podpisał. To trochę tak, jakbym ja podpisał, on się nie może odczytać. Drodzy państwo, to jest trochę tak, że Watykan teraz tworzy własne normy i mówi, Polsko, przestrzegaj tych norm. Więcej. Część z ekspertów mówi, ale my mamy konkordat. Ale drodzy państwo, my wnosząc o na przykład wspólne zbadanie archiwów kościelnych, nie naruszamy konkordatu, bo my nie mówimy, ja teraz pójdę do Trybunału w Łodzi i powiem arcybiskupowi Rysiowi, że będę teraz na przykład w postępowaniach kanonicznych. Nie, nie naruszamy tego.
I tym wnioskiem kończymy. Profesor Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.